Lekcja 13. 26 grudnia. Niebo i edukacja. W wieczności. Sobota, po południu, 19 grudnia. Tekst pamięciowy. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pierwszy list do Koryntian 2, 9. Pewien poeta w powieści Blady Ogień, której autorem jest rosyjsko-amerykański pisarz Władimir Nabokow, 1899-1977, obawiając się śmierci, zapytał, jak człowiek może żyć, nie wiedząc jaki świt, jaka śmierć, jaka zagłada za grobem czyha na jego świadomość. Ów poeta w swoim wierszu stworzył Instytut Przygotowania do Wieczności, lub Instytut Przygotowania do Przyszłego Życia. Ale jak ktoś mógłby się przygotować do zaświatów, nie wiedząc nawet, co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Na szczęście Biblia daje nam znakomity wgląd w kwestię nieba, nowej ziemi i uczenia się życia, jakie będzie naszym udziałem w wieczności. Jak to powtarzaliśmy raz po raz w tym kwartale, nasz Instytut Przygotowania do Wieczności jest dostępny tu i teraz, w tym życiu, a cała nasza edukacja, bez względu na przedmiot nauczania, powinna przygotować nas do wieczności. Niemal każda szkoła może przekazać mnóstwo dobrych informacji oraz praktycznej i pomocnej wiedzy. Ale na co się to zda, jeśli człowiek zdobędzie całą wiedzę, a utraci życie wieczne? W tym tygodniu przyjrzymy się temu, co natchnione Słowo Boże mówi o jedynej w swoim rodzaju szkole, w której nauczanie trwa wiecznie i w której będziemy się uczyć i rozwijać w nieskończoność. W tej szkole wieczności nauczymy się tego, co w obecnym świecie pozostaje poza zasięgiem nawet naszej wyobraźni. Niedziela, 20 grudnia. Los umarłych. W XVII wieku francuski filozof Błażej Pascal, 1623-1662, zastanawiał się nad stanem ludzkości. Według niego jedna rzecz była oczywista, bez względu na to, jak długo człowiek żyje, a w tamtych czasach rzadko kto dożywał późnego wieku, i bez względu na to, jak dobre jest życie człowieka, a w tamtych czasach rzadko ktoś miał dobre życie, to jednak prędzej czy później każdy umrze. Oprócz tego to, co nastąpi po śmierci, będzie dłuższe, nieskończenie dłuższe niż krótkie życie tutaj, poprzedzające śmierć. Tak więc według Pascala najlogiczniejszą rzeczą, jaką człowiek może i powinien zrobić, jest dowiedzenie się, jaki los czeka umarłych. Wyraził też zdumienie, iż człowiek dnie i noce trawi we wściekłości i rozpaczy z powodu utraty stanowiska lub urojonej zniewagi honoru, ale nie baczy na to, co stanie się z nim, gdy umrze. Pascal miał rację. Niewątpliwie dlatego Biblia poświęca mnóstwo miejsca omówieniu tego, co czeka tych, którzy znaleźli zbawienie w Jezusie i przyjęli obietnicę, która spełni się w przyszłości. Przeczytaj Ewangelia Jana 6, 54, Ewangelia Jana 3, 16, pierwszy list Jana 5, 13, pierwszy list do Tymoteusza 1, 16, Ewangelia Jana 4, 14, Ewangelia Jana 6, 40, list Judy 1, 21, list do Tytusa 3, 7. Jaka nadzieja jest ukazana w tych wersetach? Ewangelia Jana 6. 54. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana 3, 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pierwszy list Jana 5, 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Pierwszy list do Tymoteusza 1, 16. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń wierzyć ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Jana 4, 14. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Jana 6, 40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Judy 1, 21. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. List do Tytusa. 3:7. Abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Życie wieczne nabiera sensu w świetle ofiary Chrystusa. W gruncie rzeczy w świetle śmierci Chrystusa na krzyżu za nas nic innego prócz życia wiecznego nie miałoby sensu. To, że Bóg, który wszechświat stworzył i w którym żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, przyjął ludzkie ciało i umarł jako człowiek, musi mieć sensowny cel. Nie uczynił on tego przecież po to, by pozwolić nam przepaść na zawsze. Dlatego Nowy Testament jest usiany obietnicami życia wiecznego, gdyż jedynie życie wieczne może oznaczać pełnię odrodzenia i odnowy. Milion czy nawet miliard lat może nie wystarczyć, by nadrobić straty spowodowane przez zło. Jedynie wieczność może zrównoważyć wszystko i być prawdziwym spełnieniem, gdyż to, co nieskończone, nieskończenie przewyższa to, co skończone. Pascal miał rację. Nasze doczesne życie jest tak krótkie w porównaniu z tym, co nastąpi. Jakże niemądre jest zaniedbanie przygotowania na wieczność, która nas czeka. Co powiedziałbyś komuś, kto okazuje zupełną obojętność na to, co stanie się z nim po jego śmierci? Jak możesz pomóc takim ludziom zrozumieć, że ich postawa jest naprawdę nielogiczna? Poniedziałek, 21 grudnia. Nowe życie. I otrze wszelką łzę z oczu ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, Objawienia na 21:4. Co werset ten mówi nam o tym, jak bardzo różne będzie nasze życie od życia na tym świecie pełnym śmierci, smutku i bólu. Pewien chrześcijanin rozmawiał ze swoim przyjacielem o nadziei zawartej w Ewangelii, czyli obietnicy życia wiecznego dzięki Jezusowi Chrystusowi. Jednak ten nieprzychylnie odnosił się do tego, co słyszał. Życie wieczne, powiedział powątpiewająco, wzruszając ramionami. To straszna myśl. Nasze 70 czy 80 lat tutaj to wystarczająca udręka. Kto chciałby to rozciągnąć w nieskończoność? To byłoby piekło. Ten człowiek miałby rację, gdyby wieczne życie miało być podobne do życia na tym świecie. Nie rozumiał jednak, że obietnica życia wiecznego nie jest jedynie prostym przedłużeniem doczesności. Kto chciałby żyć wiecznie w ten sposób? Powyższe wersety wskazują jednak, że dawne rzeczy przeminą, a wszystko inne zostanie odnowione. Co poniższe wersety mówią o nadchodzącym przyszłym życiu? Drugi list Piotra 3:10-13. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Objawienia na 21:1-6. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe i rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Jak możemy posiąść życie wieczne? Jak możemy być pewni, że stanie się ono naszym udziałem? Co w naszym obecnym życiu może przeszkodzić naszemu udziałowi w tym, co Bóg obiecał nam w Jezusie? Wtorek, 22 grudnia. Wówczas poznamy. Niebo jest szkołą. Zakres nauczania, wszechświat. Nauczycielem nieskończenie wielki Bóg. Jeden wydział tej szkoły otwarto w raju. Gdy plan odkupienia zostanie w pełni wykonany, wychowanie w szkole Edenu będzie znowu podjęte. Jeśli jesteś podobny do większości ludzi, to masz mnóstwo pytań dotyczących grzechu, cierpienia, chorób, śmierci. Pytań o to, dlaczego dzieje się coś, co nie powinno się nigdy wydarzyć. Mamy także pytania dotyczące świata przyrody i jego tajemnic. Choć nauka poczyniła ogromne postępy oraz pomaga nam lepiej zrozumieć świat i wszechświat, to jednak bardzo dużo rzeczy jeszcze pozostaje poza naszym zasięgiem zrozumienia. Od najprostszych form życia po niebo nad naszymi głowami i od ruchu cząstek elementarnych po wirujące galaktyki rozsiane w przestrzeni kosmicznej widzimy rzeczywistość znacznie większą i znacznie bardziej skomplikowaną, niż nasze umysły mogą pojąć, zwłaszcza w tak krótkim czasie, jaki mamy obecnie, by studiować osobiście te rzeczy. Z drugiej strony, gdy będziemy mieli wieczność na naukę, niewątpliwie wiele tajemnic zostanie odkrytych przed nami. Co poniższe wersety mówią nam o tym, czego nauczymy się, gdy smutna historia grzechu, cierpienia i śmierci wreszcie dobiegnie końca. Pierwszy list do Koryntian 13:12. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Obiecano nam, że otrzymamy zrozumienie tego, co obecnie jest zakryte przed nami. Możemy mieć wspaniałą nadzieję, że gdy ujrzymy i zrozumiemy to, co obecnie wydaje się nam niepojęte, będziemy pragnęli wyłącznie oddać chwałę Bogu. Dzisiaj ważne jest to, byśmy trzymali się naszej wiary, ufali Bożym obietnicom, żyli zgodnie z otrzymanym światłem i wytrwali do końca. Dobrą nowiną jest to, że wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia, w Chrystusie. Jakie pytania ciążą ci na sercu? Co wydaje ci się niepojęte? Jak uczenie się ufania Bogu w sprawach, które rozumiesz, pomagać i zaufać Mu także w tych sprawach, których jeszcze nie rozumiesz? Środa, 23 grudnia. Szkoła wieczności. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Drugi list do Koryntian 4:17-18. Jaką nadzieję ukazują te wersety? Czym są te niewidzialne wieczne rzeczy, na które czekamy i które zostały nam obiecane w Jezusie? Zobacz także. Objawienie na 21:1-2. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Objawienie Jana 2:7. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Objawienie Jana 7:14-17. I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. I nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Chociaż obietnice dane nam w Jezusie są prawdziwe i mamy wiele dobrych powodów, by im wierzyć, to jednak Biblia daje nam jedynie skromne wskazówki na temat tego, co nas czeka. Jednego możemy być pewni, iż przyszłość będzie wspaniała, bo nie będzie w niej niczego, co w obecnej rzeczywistości jest skutkiem grzechu. Wszelki ból, wszelkie cierpienie i wszystko, z czym zmagamy się obecnie, zostało spowodowane przez grzech i skutki grzechu. Chrystus przyszedł, by to wszystko naprawić, a więc odnowi ziemię do stanu, jaki pierwotnie dla niej zaplanował i jaką była przed pojawieniem się grzechu. Więcej, będzie ona jeszcze wspanialsza, gdyż sam Bóg zamieszka na niej z ludźmi. Przez nieskończone wieki będziemy mogli patrzeć na Jezusa i widzieć ślady ukrzyżowania, cenę naszego odkupienia. Gdy zasłona zaciemniająca nasz wzrok zostanie usunięta, a oczy nasze będą oglądać piękny świat, który dziś przez powiększające szkła zaledwie dostrzec możemy, gdy oglądać będziemy wspaniałości firmamentu, który może być oglądany z ziemi tylko przez teleskop, gdy każdy powiew grzechu będzie usunięty i cała ziemia ukaże się nam we wspaniałości Pana, Boga naszego, jakiż olbrzymi zakres wiedzy zostanie nam udostępniony. Tam człowiek nauki będzie czytał historię stworzenia i nic nie znajdzie, co by mu przypominało działanie zła. Wsłuchiwać się będzie w cudowną muzykę przyrody niezmąconą odgłosem lamentu, nutą boleści czy smutku. We wszystkich rzeczach stworzonych dostrzeże jednolity charakter działania. Będzie widział imię Boże wyryte na całym wszechświecie i ani na ziemi, ani na morzu, ani pod niebem nie znajdzie śladu zła. Spróbuj sobie wyobrazić, jak to będzie żyć wiecznie w zupełnie nowym świecie bez tego wszystkiego, co czyni obecne życie ciężkim i nieznośnym. Jak możesz sobie wyobrazić przyszłe i wieczne życie? Czego szczególnie oczekujesz? Czwartek, 24 grudnia. Wielki Nauczyciel. Jak to podkreślaliśmy w całym tym kwartale, jednym z najważniejszych elementów misji Chrystusa na ziemi było nauczanie. Od początku Jego służby czynem i słowem nauczał On swoich wyznawców prawdy o Nim, Ojcu, zbawieniu i spełnieniu się naszej nadziei. Zobacz Ewangelia Mateusza 5, 2. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc, Ewangelia Marka 4, 2. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim, Ewangelia Łukasza 19, 47. I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. Ewangelia Jana 6, 59. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. Nawet pobieżna lektura Ewangelii pozwala zauważyć, że Jezus był nauczycielem w pełnym znaczeniu tego słowa. Także teraz, przez swoje słowo, Pan nadal uczy nas i będzie nas uczył w przyszłym świecie. Wyobraź sobie, jak inne będzie życie wolne od grzechu i ograniczeń, jakim podlegamy dzisiaj. A jeśli ktoś go zapyta, co to za rany na twoich rękach? Wtedy powie, zostałem zraniony w domu moich przyjaciół. Księga Zachariasza 13, 6, współcześniona Biblia Gdańska. O czym mówi ten werset? Płynące lata wieczności będą odsłaniać coraz wspanialsze prawdy o Bogu i o Chrystusie. Ponieważ wiedza będzie stale się rozwijać, równolegle będą rosły miłość, szacunek i szczęście. Im więcej ludzie będą dowiadywali się o Bogu, tym bardziej będą podziwiali Jego charakter. Gdy Jezus odsłoni przed nimi skarby odkupienia i zdumiewające osiągnięcia w wielkim zmaganiu z szatanem, serca odkupionych będą drżały w jeszcze głębszym oddaniu i z tym większą radością będą chwytać złote harfy, i 10 000 razy 10 000 i 1000 000 głosów połączy się w potężną pieśń wdzięczności. Wielki konflikt zakończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Cały wszechświat jest czysty. W całym stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii i szczęścia. Od tego, który wszystko stworzył, przez przybytki niekończącej się przestrzeni płyną życie, światło i radość. Od najmniejszego atomu do największego ze światów wszystkie rzeczy, ożywione i nieożywione, głoszą w swym niczym nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej radości, że Bóg jest miłością. Ze wszystkich niesamowitych prawd, których nauczymy się w wieczności, nic nie będzie budzić takiego zainteresowania jak ofiara złożona za nas przez Chrystusa. Pomyśl, jak głęboka i doniosła jest to prawda, skoro będziemy ją zgłębiać wiecznie. Jak możesz już teraz lepiej docenić to, czego Jezus dokonał dla nas przez swoją śmierć na krzyżu? Piątek, 25 grudnia. Do dalszego studium. Lew, przed którym słusznie wzdragamy się i którego boimy się obecnie, będzie spoczywał obok jagnięcia. Wszystko na nowej ziemi będzie pełne pokoju i harmonii. Drzewa nowej ziemi będą proste i strzeliste, bez śladów zniekształcenia. Niechaj wszystko, co piękne w naszym ziemskim domu, przypomina nam o kryształowej rzece i zielonych polach, drzewach poruszających się na wietrze i skrzących się źródłach, jaśniejącym mieście i chórach ubranych w białe szaty, naszym niebiańskim domu, świecie piękna, którego nie namaluje żaden artysta i nie opiszą ludzkie słowa. Pozwólmy swej wyobraźni malować obraz domu zbawionych i pamiętajmy, że będzie on o wiele wspanialszy, niż jesteśmy to w stanie pojąć przy pomocy zmysłów. Niektórzy, obawiając się, że przedstawianie przyszłego dziedzictwa może wydać się zbyt dosłowne, usiłują uduchowić prawdy, które zachęcają nas, abyśmy traktowali owo dziedzictwo jako nasz dom. Chrystus zapewniał swoich uczniów, że idzie przygotować dla nich mieszkania w domu Ojca. Chociaż ci, którzy przyjmują nauki Słowa Bożego, posiadają pewną wiedzę na temat niebiańskiego domu, to jednak ludzki język nie jest w stanie opisać zapłaty sprawiedliwych. Poznają ją tylko ci, którzy ją zobaczą. Ograniczony umysł człowieka nie jest w stanie pojąć chwały Bożego raju. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad spostrzeżeniem Pascala, iż ludzie bardziej się troszczą o krótkotrwającą doczesność niż nieskończoną wieczność. Dlaczego ludzie postępują w ten sposób? Dlaczego taka postawa jest nierozsądna? 2. Zastanów się, dlaczego nadzieja życia wiecznego jest ważna dla naszej wiary. Dlaczego bez tej nadziei nie mamy tak naprawdę nic? 3. Pomyśl o niesamowitych tajemnicach świata przyrody. Biologia, geologia, astronomia, fizyka, chemia, we wszystkich tych dziedzinach wydaje się, że wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, niż pierwotnie sądziliśmy. Naukowcy nie mówią już o prostych formach życia, gdyż okazuje się, że nawet tym rzekomo najprostszym formom życia daleko jest do prostoty. Każdy nowy przełom naukowy i każde nowe odkrycie rodzą coraz więcej pytań domagających się odpowiedzi. Jak to wszystko pomaga nam zrozumieć, że mamy jeszcze bardzo dużo do nauczenia się w szkole wieczności?